będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkie duszki dzisiaj na kolejnej naszej katechezie, drugiej z rzędu. Zastanawiałem się dzisiaj, jak kontynuować to nauczanie. Mówiłem wam w pierwszej katechezie o miłości Boga, że Bóg nas kocha, to co powiedział Izraelitom przez Mojżesza, to Bóg też chce powiedzieć każdemu z nas, mówi do nas, szczególnie przez Jezusa, chyba najgłośniej, najdobitniej. I właśnie przeczytałem w Piśmie Świętym historię młodego człowieka, który się przekonał o tej miłości Jezusa w bardzo ciekawy sposób, bardzo ciekawy sposób. Aż mnie urzeka ta historia. Może po części widzę tutaj też historię mojego życia. Może ktoś z was tu siebie zobaczy. Otóż był sobie pewien chłopiec. Bardzo samotny, młody człowiek, nieakceptowany przez nikogo, nieakceptowany przez siebie i był bardzo biedny do tego. Biednych ludzi się nie lubi. Wybrał się w drogę. Prawdopodobnie postanowił opuścić rodzinny dom, iść gdzie go oczy poniosą. Nie czuł się potrzebny. Dla niego to było szczególnie bolesne, że nikomu nie jest potrzebny. Wziął ze sobą na drogę 5 chlebów jęczmiennych i 2 rybki. Chleb jęczmienny to był najtańszy chleb, bardzo pogardzany. Normalni ludzie, zwłaszcza bogaci, takiego chleba jęczmiennego nigdy nie jedli. Miszna, czyli komentarz do żydowskiego prawa, mówi, że jeżeli kobieta popełni grzech cudzołóstwa, to jest bardzo ohydny grzech, zdradza swojego męża, musi za ten grzech odpokutować. W jaki sposób? Otóż Miszna proponuje tej kobiecie, aby przyniosła do świątyni mąkę, oliwę i wino. Z tej mąki, oliwy musi upiec podpłomyk, czyli takie ciasto, taki chlebek. I do tego jeszcze jest wino i to ma ofiarować Bogu jako ofiarę pokarmową. Ta mąka musi być mąką jęczmienną, dlatego że Żydzi normalnie spożywali pszenny chleb. Mąka pszenna jest jakby wyższego gatunku. To jest mąka ludzi normalnie żyjących, ludzi bogatych też. Natomiast mąka jęczmienna tak naprawdę to jest przecież pokarm zwierząt. A więc kobieta jedząc ten chleb z mąki jęczmiennej jakby odczuwała na sobie, że ona jest tak jak zwierzę, ona się tak zeszpeciła przez ten grzech, tak nisko upadła. Ona czuje się taka bardzo poniżona. Może znacie tą historię o czarnej polewce, takiej zupie, którą dano Jackowi Soplicy w Panu Tadeuszu, jest to opisane. To był pokarm, który tego bohatera bardzo poniżył. To był pokarm, który miał w sobie pewną symbolikę. Jacek Soplica dobrze tę symbolikę odczytał. Ta kobieta spożywając chleb jęczmienny też wiedziała, jestem jak zwierzę, jestem niegodna szacunku w oczach Boga, jestem nikim, zasługuję na śmierć. Może Bóg się nade mną zlituje. I ten młody człowiek ma właśnie takie bogactwo. Chlebki jęczmienne, czy te placki jęczmienne, a więc nie ma się czym za bardzo chwalić. I ma też ze sobą 2 rybki. Te rybki, które on niósł, były bardzo malutkie, wielkości naszych sardynek. Galilejskie rybki marynowane były popularne w całym Imperium Rzymskim, uchodziły za przysmak, ponieważ klimat jest tam bardzo gorący. Świeże ryby były wielkim rarytasem i nie znano innego sposobu przechowywania świeżych ryb przez dłuższy czas. Ktoś wpadł na pomysł, że można by je marynować. W ten sposób można było je spokojnie transportować i sprzedawać poza granicami tego obszaru galilejskiego. W jeziorze galilejskim bardzo się od tych rybek roiło. Do dzisiaj zresztą one sobie tam pływają. Wielkości naszych sardynek, więc nie są wielkie. Więc to bogactwo, które ma ten chłopiec, to wszystko, co on posiada, 5 chlebów z jęczmienia i 2 malutkie rybki wielkości sardynek, przyznacie, że to skromne bardzo bogactwo. I może ten chłopiec jest obrazem Twojego życia, takim symbolem Twojego życia. To, co Ty masz, to właśnie jest chleb taki jęczmienny. Musisz się go wstydzić, te 2 rybki. Na prawie nic nie posiadasz. Do tego jeszcze czujesz się niepotrzebna, niepotrzebny, odrzucony, niegodna miłości, niekochana. Czujesz, że zawadzasz w życiu. Może chorujesz, może masz kompleksy, może nie podoba Ci się Twój zewnętrzny wygląd, albo uważasz, że nikomu na Tobie nie zależy. Zresztą jakby fakty z Twojego życia też o tym świadczą. Czujesz się odrzucany, nikomu niepotrzebny. Idziesz w drogę. Ten młody człowiek wyrusza w drogę. Idzie w kierunku Jerozolimy. Nie wiem, czy chce uciec, czy chce jakieś nowe życie rozpocząć. Czasem tak jest. Do mojego miasta, gdzie pracuję, do Kijowa, tu na Ukrainie, przyjeżdżają z wiosek młodzi ludzie, szukają tu pracy. Kijów jest dużym miastem, 4,5 miliona mieszkańców. I część z nich jest bardzo naiwna. Oni przyjeżdżają tutaj do Kijowa, myśląc, że tu czeka na nich praca, że tu znajdą jakieś warunki. I często niestety nie znajdują tego, czego oczekiwali. Gubią się w tym mieście. Okazuje się, że mają też wewnętrzne problemy. To są kompleksy, nieakceptacje. I że jeszcze mają skłonności do alkoholu czy do narkotyków. Gubią się na ulicach naszego miasta Kijowa. Tutaj niektórzy umierają. Ten młody człowiek też chce od czegoś uciec. Może. A może on po prostu jest młodym człowiekiem, który myśli i dowiedział się, jest o tym przekonany, że w Jerozolimie, w świątyni spotka Boga. Wiecie, że Żydzi raz w roku obowiązkowo chodzili na święta paschalne do Jerozolimy. Bardzo dużo ludzi wtedy pielgrzymowało do tego świętego miasta. I może ten młody człowiek pomyślał tak: jak pójdę do Boga, to Bóg mi pomoże. Bóg rozwiąże moje problemy. Może też tak myślisz, że Bóg mógłby Cię obronić, że Bóg mógłby Ci dać sens życia. I wierzcie mi, że taka myśl może pochodzić od Ducha Świętego. Bóg tak działa. Ludzie, którzy odkrywają w sobie pragnienie rozmawiania z Bogiem, oni tak naprawdę robią pierwszy krok do wiary. Ludzie, którzy mówią: Boże, chciałbym Cię spotkać, oni już pozwalają się kochać, oni już pozwalają Bogu działać. Oni już odkryli bramę, przez którą łaska Boża może się wlać w ich serca. Ten młody człowiek idzie. Idzie w grupie ludzi i jak to bywa w towarzystwie, przychodzą różni i podłącza się do niego, przychodzi obok niego jakiś mężczyzna. W średnim wieku może, poważnie wygląda, ma brodę, ale jest bardzo otwarty i bardzo zagadkowy. Mówi, że jest uczniem Jezusa, że ma brata, jego brat też jest uczniem Jezusa i opowiada, jak to cudownie być uczniem Jezusa. Ten młody człowiek poczuł się bardzo szczęśliwy po tej chwili rozmowy. Andrzej, bo tak miał na imię ów człowiek, ów mężczyzna, powiedział, że też jest biedny. Nam się nie przelewa, skromnie żyjemy, ale u mojego rabiego z Nazaretu nie liczą się bogactwa. On tego nie szuka. On jest niesamowity, mówi Andrzej. Pewnego razu Andrzej opowiada temu chłopcu. Jezus przyszedł nad jezioro, gdzie łowiliśmy ryby i mówi tak. Zostaw to wszystko i chodź za mną. I wiesz, co zrobiłem? Poszedłem za Jezusem, zostawiłem wszystko. Miałem takie fajne perspektywy. A wiesz, ale Jezus ma w sobie jakiś ogień. Jezus ma w sobie jakieś coś niesamowitego. Jezus nie jest tak jak żydowscy rabini. U rabinów żydowskich był taki zwyczaj, że to uczeń wybiera sobie rabina. I uczniowie tak chodzili od jednego mistrza, drugiego, słuchali jego nauczań i mówili, o ten jest mądry, o tego będę słuchał. U Jezusa nie jest tak. Jezus po prostu sam wybiera sobie uczniów. Jezus mówi, ty będziesz moim uczniem, ty będziesz i ty. I wybrał nas taką grupkę sporą, 12 nas jest. Mamy jeszcze trochę takich przyjaciół, którzy nie zawsze z nami chodzą, ale też Jezus ich naucza, a nas 12 Jezus tak szczególnie lubi, wiesz. Jezus z nami rozmawia, traktuje nas jak swoich braci prawie. Cudownie być uczniem Jezusa, pomyślał młody człowiek. Kiedy tak idą dalej, kontynuują tą pielgrzymkę, nagle na jakimś pagórku ukazała się postać w białej tunice. Jakiś mężczyzna wyszedł na taką skałę, jakiś kamień. Ludzie wokół niego tam okrążyli go i ten mężczyzna zaczął nauczać. Tak zawsze było. Kiedy szli Żydzi w pielgrzymce do Jerozolimy, to zawsze nauczali. Ludzie odwrócili głowy i zaczęli słuchać Jezusa, zaczęli słuchać, przepraszam, tego człowieka. A Andrzej mówi do tego młodego chłopca, mówi, to jest Jezus Nazaretu, to jest właśnie mój mistrz. I młody człowiek uważnie zaczął słuchać. A Jezus mówił mniej więcej tak. Jeżeli jesteś biedny, jesteś błogosławiony przez Boga. To był szok. Rabini mówili, jeżeli jesteś biedny, to Bóg cię pokarał. Jeżeli jesteś bogaty, to Bóg ci błogosławi. A Jezus mówi, jak jesteś biedny, to jesteś błogosławiony przez Boga i bądź szczęśliwy. I wiesz, jak cię prześladują, to się ciesz. Jak cię nie rozumieją, dziękuj Bogu. Wspaniale być dzieckiem Boga. To wszystko jest okazją, żebyś ty jeszcze Bogu bardziej ufał, żebyś nie pokładał nadziei na ludziach, na bogactwie, na swoim znaczeniu, na swoich rangach, na tym, co sprawia, że jesteś ważny i możesz innych poniżać. Nie szukaj tego. Jezus mówił, że Bóg kocha biedaków, owych anawim. Anawim to są tacy ubodzy, którzy niczego nie mają i całą nadzieję złożyli w Bogu. Możemy powiedzieć, że Bóg jest ich jedynym bogactwem. Tak na marginesie, wiecie, przykładem takich anawim, takich biedaków bożych, to jest ten starzec Symeon i prorokini Anna. Oni całe życie byli w świątyni, tam służyli latami, kochali Boga, modlili się, pewnie nie byli bogaci, ale ich bogactwem był Bóg. Właśnie Jezus mówi, to cudownie. I co, wiecie, co Jezus powiedział jeszcze? Coś, co bardzo tego chłopca uderzyło. Jezus mówi tak. Ja sam jestem ubogi i się nie wstydzę mojego ubóstwa. Chcę wam powiedzieć, że moja mama jest uboga. Mieszka w Nazarecie, w Galilei. Jest wdową już. Jest bardzo biedna. Jest bardzo szczęśliwa, bo kocha Boga. Ten młody człowiek, słuchając tych pięknych słów, odkrył, że właśnie Bóg też jego kocha. I że on jest biedny, to Bóg go kocha. To jest wielka łaska, być kochanym przez Boga. I nagle przyszła mu taka fajna myśl. Wziął ten koszyk, który trzymał w ręce, podał go Andrzejowi i mówi, słuchaj, to co tu mam? Niewiele tutaj, 5 chlebów, 2 rybki. Zanieś to Jezusowi. Daj mu to ode mnie. praktycznie ten chłopiec postanowił przyjąć słowo Jezusa. Teraz możesz swoją wyobraźnię włączyć. Wyobraź sobie, że jesteś tym chłopcem, który trzyma ze wstydem trochę ten swój koszyk, a w tym koszyku jest tak, jest twoja choroba, są twoje kompleksy, twój taki wygląd, którego nie lubisz, małe zdolności, to są złe oceny w szkole też pewnie, ciągle narzekania najbliższych, rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, że się nic nie poprawia, że nic nie robisz ze sobą, coś z ciebie wyrośnie. Tam są też twoje lęki, jest płacz, jest bardzo dużo łez w tym koszyku, bo dużo płaczesz, czasem może czujesz się niepotrzebny czy niepotrzebna. No i jeszcze jest cierpienie, jest samotność, to jest wymieszane na pewno z samotnością. To wszystko, to właściwie to jest właśnie bardzo podobne, to co chciałbyś ofiarować Jezusowi, to są właśnie te 5 chlebów, ale z jęczmienia, nie? I 2 rybki. No. Tak niewiele mogę dać Jezusowi. Zobacz, możesz to dać Jezusowi osobiście, albo możesz to dać przeze mnie. Ja będę tym Andrzejem dzisiaj. I tak też Andrzej zrobił. Wziął to. Tak niewiele. Kiedy Andrzej podchodzi do Jezusa, jest świadkiem rozmowy Jezusa z innym apostołem, z Filipem. Jezus powiedział do Filipa: daj tym ludziom jeść. A Filip mówi: Panie, jest bardzo wielu tych ludzi, oni są już zmęczeni, idą do Jerozolimy na Paschę. Widzisz, nałożyli drogi, Samarytanie ich tu nie przyjęli, są bardzo zmęczeni, już sił nie mają i pieniędzy. No skąd weźmiemy pieniędzy, żeby im dać? Gdybyśmy mieli 200 denarów, 200 mniej więcej denarów to była taka kwota, jaką mógł robotnik przez rok zarobić. Gdybyśmy mieli takie 200 denarów, to jakbyśmy kupili chleba, to i tak dla wszystkich nie starczy, żeby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Nie, oni raczej idą do okolicznych wiosek, do miasteczka. Tutaj właśnie jest ta Betsaida. Filip sam z Betsaidy pochodził, więc znał tę okolicę, dlatego Jezus mówi: ty daj im jeść, zorganizuj tutaj im jedzenie. Ale Filip jest realistą, mówi: nic się nie da zrobić, mistrzu. Popatrz na tych ludzi, co oni są zmęczeni, co oni są biedni. To już koniec. Musimy ich posłać gdzieś indziej. My im nie możemy dać jeść. I w tym momencie, kiedy Filip ma te wątpliwości, rozmawia z Jezusem, chce przekonać Jezusa, że nic się już nie da zrobić, Andrzej przyszedł i mówi: mistrzu, jest jeden chłopiec, on tu dał 5 chlebków, zobaczył 2 rybki, ale cóż to jest do tak wielu? Andrzej też widział, że to nic nie zmieni. Jezus, wiecie co zrobił? Przyjął te skromne dary i się uśmiechnął. Taki błysk był w jego oczach. Jezus wiedział, co ma robić. Wziął te chleby, odmówił modlitwę i nakazał rozdać tym ludziom biednym. Potem wziął rybki, przełamał je, dał po kawałku każdemu. Ludzie zaczęli łamać i dawać innym. I wystarczyło dla wielu. Było 5000 mężczyzn. Pewnie większość mężczyzn miała z sobą żony i pewnie gromadkę dzieci jeszcze. Dla wszystkich wystarczyło. A było na początku 5 chlebków i 2 małe rybki. Co jest ważne, święty Jan Ewangelista, który tą historię opisuje, dodaje, że oni się nasycili. Tam jest użyte takie greckie słowo, musicie go zapamiętać, ale chodzi o to, żebyście znali jego znaczenie. Oni się nasycili, czyli hortazestai, to znaczy karmić paszą zwierzęta. A w odniesieniu do ludzi hortazestai oznacza tak się najedli, że już dosyte, że już więcej nie mogli. tak nieelegancko, byśmy powiedzieli, nażarli się, nie? Tak jak zwierzęta, nie? Już tak porządnie se pojadły, że już tylko chce się leżeć na zielonej trawie. Ci ludzie tak się najedli. To nie był jakiś taki skromny poczęstunek, tylko porządna uczta, rozumiecie? Chleba i ryb najedli się dosyta. Już więcej nie mogli. Nawet jeszcze 12 koszy ułomków zebrali. Tyle zostało. To też ma jakieś symboliczne znaczenie. Zobaczcie, 12 koszy ułomków, resztek. Co jest istotą tego opowiadania? Otóż istotą jest historia tego młodego chłopca. Wyobraźcie sobie, co przeżywał ten chłopiec po tym wydarzeniu, po tym cudzie rozmnożenia chlebów i rybek. Jak on się cieszył, jaki on był szczęśliwy, bo Jezus posłużył się moim ubóstwem, bo Jezus posłużył się mną. Jezus to uczynił, mnie wybrał. Jezus wziął mój chleb, przyjął moje rybki. Jezus uczynił cud mną. Ja, który nie jestem godzien miłości, tak mnie się wydawało, godzin szacunku, godzin uwagi, jak to jestem nikomu niepotrzebny, Jezus się właśnie mną posłuży. To było 5000 mężczyzn dorosłych, których każdy był może mądrzejszy od tego chłopca. A co Jezus mówi do ciebie dzisiaj? Że ty jesteś tym duszkiem, takim ulotnym duszkiem. Ten duszek jest bardzo słaby i nie bardzo wie, co robić w życiu. I Jezus do ciebie przychodzi i mówi, wiesz co? Ja się chcę posłużyć twoją biedą, twoją chorobą, chcę się posłużyć twoją słabością, twoimi kompleksami, historią twojego życia, w którym jest wiele ran, wiele cierpienia, wiele nieakceptacji, wiele bólu. Ja się chcę tobą posłużyć. Ty będziesz innym pomagał. I to jest właśnie misja duszków. Pozwólcie, że wam przeczytam teraz fragment z 6 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, wersety od 1 do 13. To jest właśnie historia tego młodego chłopca. On tam jest w tle ukryty. Musicie go zobaczyć. On wcale nie jest najważniejszy, bo Jezus posługuje się ludźmi biednymi. On jest takim duszkiem. Taką ma misję. Potem Jezus udał się za jezioro galilejskie, czyli tyberiackie. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus szedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa. Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip. Za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego. Jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł, każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleb i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. I to jest właśnie historia twojego życia. To jest opowiadanie o tobie.